psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy o skrajnościach w traktowaniu psów. Dlaczego lubimy traktować psy jak dzieci? Co nas skłania do takiego zachowania i czy jest to dobre? O tym porozmawiamy już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Cała szafa ubranek, nowe zabawki co tydzień, fryzjer, różnorodne aktywności po naszej pracy. Pasuje do dziecka, prawda? A jednak jest to sposób, w jaki traktowane są w dzisiejszych czasach psy. I oczywiście absolutnie nie ma w tym nic złego do czasu, kiedy nasze zachowania zaczną w negatywny sposób oddziaływać na naszego psa, a czasem też na naszą psychikę. Za takimi rzeczami często przychodzi też złe lokowanie ludzkich emocji, uczuć oraz kontakty z psem, które mogą mu bardzo przeszkadzać, na przykład buziaczki czy natarczywe przytulanie. Albo też budzenie psa, który jest tak słodki, że nie ma prawa już odpoczywać na kanapie, bo trzeba go w tym momencie pogłaskać, dotknąć jego łapki i tak dalej, i tak dalej. 61 8 654 654. Jeżeli macie pytania dotyczące waszego psa albo kota, zachęcam do kontaktu. 61 8 654 654. Audycja jest nadawana na żywo. Jako ludzie jesteśmy mimo wszystko antropocentryczni, a więc i niektóre zachowania oraz czynności wykonywane przez nas i przez nasze psy traktujemy jako wykonywane specjalnie dla nas. Jednak pies nie jest altruistą, a większość jego zachowań ma jednak nieco inne podłoże. Dodatkowo okazuje się, że według badań naukowych ludzie nie potrafią dobrze oceniać zachowań psów, szczególnie jeżeli mówimy o zachowaniach tych nieprzyjemnych, agresywnych albo tych, które zapowiadają te zachowania agresywne, czyli tak zwanych zachowaniach demonstracyjnych. Badani w tym konkretnym papierze mieli wyjątkowo duży problem z rozróżnieniem zachowań, szczególnie kiedy chodziło o interakcje pomiędzy psem a człowiekiem. Według naukowców jest to związane z tym, że jako gatunek odpowiedzialny za udomowienie psa i bardzo z psem związany, mamy problem ze stwierdzeniem, że pies może być agresywny w stosunku do człowieka. Jesteśmy nakierowani tylko i wyłącznie na pozytywne odbieranie wszystkiego, co z psami związane, szczególnie kiedy na wideo jest pokazany poczciwy golden retriever, maltańczyk, pudel albo jeszcze inny mikropiesek. Takie postrzeganie psów wpływa na ocenę zwierząt, ponieważ do dzisiaj często słyszane jest stwierdzenie, że pies nie ma prawa być agresywny, nie ma prawa zrobić niczego wbrew naszej woli, nie ma prawa przede wszystkim ugryźć swojego pana. Wówczas nie jest brane pod uwagę to, że jest to żywe stworzenie, obdarzone dokładnie takimi samymi emocjami jak my, ludzie, i będzie tych emocji używało, zamieniając je właśnie w różne zachowania, czy nam się to podoba, czy nie. Szczególnie jeżeli my nie potrafimy dobrze spełnić jego potrzeb, psich potrzeb, albo nasze szkolenia opieramy głównie na karaniu czworonoga. Wracając do tego, jak traktujemy nasze zwierzęta, można wyróżnić tutaj dwa typy przewodników psów, popadających oczywiście w skrajności. Po pierwsze, to są osoby, które pozwalają zwierzętom na wszystko i jest to skrajność w tą pozytywną stronę. Pies nie ma wyznaczonych żadnych granic, nie jesteśmy konsekwentni. Pies właśnie traktowany jest często jak dziecko, natomiast oczywiście możemy psa traktować jak dziecko, ponieważ niektóre emocje są bardzo zbliżone do tego, jak, przepraszam, zachowanie, emocje mamy takie same. Niektóre zachowania są zbliżone do tego, jak zachowują się małe dzieci, natomiast pies na pewno dzieckiem nie jest. I szczególnie młody osobnik, który będzie bardzo, bardzo rozpieszczany, nie będzie potrafił poradzić sobie w dorosłym życiu. Natomiast są też, jest drugi typ osób, które traktują psa jak zwierzę, który musi znać swoje miejsce. I tu mamy skrajność w drugą stronę, czyli wymagamy od psa za dużo, często go karzemy, pies musi wiedzieć, czego od niego żądamy. W magiczny sposób on musi wiedzieć, że my chcemy tego, tego, tego. tego. Najlepiej jakby pies czytał nam w myślach. Jeżeli tego nie potrafi, to jesteśmy źli. Czyli na przykład tacy ludzie często zakładają, że pies powinien znać komendę siad, mimo że sami ich nie nauczą, jej nie nauczą swojego psa. No, zakładają, że przecież wszystkie psy potrafią siadać, to ich pies też siadać potrafi. Niestety w przypadku obydwu typów właścicieli błędy popełniane w wychowaniu psa ciągną się za nimi, łapiąc po drodze coraz to nowe zachowania, które są oczywiście niechciane. Dzisiaj omówimy, porozmawiamy sobie o tym, jakie z nich kojarzą nam się z tym pierwszym typem osobowości przewodnika psa, czyli o tym, jakie zachowania są najczęściej przez nas postrzegane jako robienie z psa dziecka i jakie konsekwencje może to za sobą nieść. Dodam, że rzeczy, o których opowiem, same w sobie nie są złe, ale ich natężenie albo sposób wykonywania niektórych czynności może świadczyć już o skrajności. Pierwsza sprawa to krótkie spacery, wręcz przenoszenie psa w transporterku zamiast spacerów. Pies załatwia się w domu, do kuwety, na maty, w przypadku niewielkich ras oczywiście, no, żeby psu na zewnątrz nie stała się krzywda, bo przecież jest to piesek do domu, na kolanka, do kochania. Tutaj oczywiście najczęściej dotyczy to właśnie małych ras i opiekunów właśnie małych ras, takich jak Maltańczyk, Yorkshire Terrier, jak czasami Bolończyk, jak Chihuahua. Takie psy właśnie kojarzone są z załatwiają się w domu na maty czy do kuwety. Pies bez względu na swoją wielkość jednak ma zakodowane w głowie różnorakie potrzeby. Na przykład potrzebę eksploracji otoczenia, a więc przemierzania coraz to nowych tras spacerowych w poszukiwaniu nowych zapachów, obrazów i dźwięków. Pies pozbawiony tej potrzeby i zmuszany do załatwiania się we własnym domu ma wielokrotnie zwiększone prawdopodobieństwo zapadnięcia na problemy behawioralne, takie jak silna reakcja na dźwięki, dzwonek, przechodzenie na klatce schodowej, zachowania kompulsyjno-obsesyjne, np. gonienie ogona, łapanie nieistniejących much, wygryzanie sierści na łapach. Problemy z akceptowaniem zmian w swoim otoczeniu, ponieważ taki pies tych zmian na co dzień nie widzi, nie ma go na zewnątrz, więc będzie mu bardzo trudno zaakceptować wszelkie zmiany, które my mu w domu zaoferujemy, albo nie daj Bóg, taki pies zacznie wychodzić z kimś na spacer w wieku 3-4 lat, dla niego to będzie totalna katastrofa. Kolejny problem, agresja w stosunku do psów w przypadku, kiedy pies wychodzi na spacer, no bo on tych psów nie zna. To z jakiej przyczyny ma nagle być dla nich przyjemny i miły. Kolejną rzeczą, o której bardzo dużo osób nie będzie kojarzyło z brakiem wychodzenia na spacery, no bo przecież pies ma swoją kuwetę, ma maty, jest znaczenie terytorium, szczególnie przez małe samce. Jeżeli młody pies, samiec, bo suczki raczej tego nie mają, nie oznaczają terenu, szczególnie nie mają tego problemu w domu, no na spacerze są takie suczki, które wręcz łapkę tylną podnoszą. Natomiast wracając tutaj do problemu samców. Młody samiec, który jeszcze nie jest wysokoseksualny, ponieważ testosteron jeszcze ma na niskim poziomie, załatwia się do kuwety. Pani dostała informację od hodowcy, no że tak jest super, pies jest jak najbardziej stworzony do tego, taki mały pies, żeby załatwiać się w kuwecie. Na zewnątrz są różne niehigieniczne sprawy, więc może lepiej z nim tam nie wychodzić. Pies załatwia się do kuwety tak do 6, maksymalnie 7 miesiąca, a potem zaczyna siusiać wszędzie na płaskie, wysokie powierzchnie. No i wtedy jest taka informacja do behawiorysty. Halo, dzień dobry, bo mój pies siusia wszędzie na kanapy, na blaty, jakieś na nogi od stołów. Jak mogę sobie z tym poradzić? A czy pani pies wychodzi na spacery? No nie, to jest chihuahua. On nie musi wychodzić na spacery. No i w tym momencie już wiemy, gdzie leży problem. Pies, samiec nauczył się, można robić do kuwety przez jakiś czas, ale dla samca naturalnym sposobem na załatwianie się jest jednak podnoszenie łapy. Więc jeżeli taki opiekun nie zapewni mu jakiejś powierzchni wysokiej, typu, nie wiem, specjalnie zamontowanego kołka w kuwecie, to on będzie starał się coraz częściej załatwiać poza tą kuwetą. Inna sprawa jest też taka, że przyjdzie tutaj tutaj potrzeba znaczenia terytorium. Jeżeli nie wychodzimy na zewnątrz i nie traktujemy zewnętrznego świata jako głównego terytorium do znaczenia, to będziemy znaczyć niestety w domu. No i to jest jeden z głównych problemów właśnie małych psów, które rzadko na spacery wychodzą. Czasami takie psy na przykład załatwiają się głównie na ogrodzie i wtedy jest im troszkę łatwiej, nie mają wtedy tego problemu. Takie osoby mogą mieć ogród, natomiast znowu w tym wypadku będą bardziej narażone na silne reakcje dźwiękowe, na zachowanie problemowe typu kompulsywno-obsesyjne, problemy z akceptowaniem zmian, no i agresję w stosunku do psów, jeżeli już faktycznie na zewnątrz wyjdziemy. I zastanówmy się, czy robimy swojemu dziecku w ten sposób, że no, nie wypuszczamy go na zewnątrz do dzieci. No raczej nie. Są na przykład oczywiście takie osoby, które są nadopiekuńcze i może tutaj byśmy ulokowali właśnie podobne zachowania. Osoby, które są na tyle nadopiekuńcze nad swoimi dziećmi, że nie pozwalają mu na niektóre kontakty, że ma być on bardzo wcześnie w domu, mimo że jeszcze jest jasno na dworze i bawi się z kolegami przed blokiem. Może w ten sposób moglibyśmy tutaj to porównać. Teraz czas na krótką przerwę, a po niej dalej będziemy opowiadać sobie o tym, dlaczego traktujemy psy jak dzieci.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy sobie o traktowaniu psów jak dzieci. A przed przerwą opowiedziałam o zbyt krótkich spacerach albo wręcz w przenoszeniu w transporterku zamiast spacerów, na przykład kiedy taka osoba przenosi i chce przewieźć psa w odwiedziny do kogoś innego. W domu piesek załatwia się na przykład do kuwety albo na maty. Choć tutaj oczywiście o niewielkie rasy. Powiedziałam też, jakie mogą być problemy, które pojawiają się po wykonywaniu przez nas takich niedociągnięć, po takim zachowaniu z naszej strony. No i na czele gdzieś tam było siusianie w domu, szczególnie jeżeli chodzi o samce. Pieski będą po prostu znaczyły nam w domu teren. Będą się załatwiały na wszystkie wysokie, płaskie powierzchnie. Druga sprawa to codzienna higiena pospacerowa. Nie ma oczywiście nic w tym złego, że gdzieś będziemy pielęgnować naszego psa, natomiast no raczej nie powinniśmy kąpać naszego małego psa od stóp do głów codziennie. Kolejną rzeczą jest to, że na przykład na spacerze takiemu psu nie wolno wąchać, nie wolno nic lizać, a jeżeli taki piesek zje jakąś kubkę, no to trzeba go od razu odrobaczyć, nawet jeżeli nie wiadomo, czy tam jakieś pasożyty się znajdują. Codzienna higiena pospacerowa u zwierzęcia, które raczej no nie jest przyzwyczajone, mówimy tu o psach, tak? Nie jest przyzwyczajone do tego, żeby codziennie się kąpać, nie jest niczym dobrym. Oczywiście są na przykład takie rasy, jak rasy bezwłose, które trzeba codziennie pielęgnować, nie ma tutaj dyskusji. Natomiast nawet jeżeli mamy Maltańczyka, Bichona czy Yorkshire Terriera, no to nie wolno nam go kąpać codziennie. Możemy oczywiście codziennie umyć mu łapki po spacerze, szczególnie jeżeli jest mokro, jest błoto, nie ma w tym nic złego. Natomiast jeżeli mówimy dzisiaj o skrajnościach, to absolutnie właśnie nie powinniśmy go kąpać, ponieważ to może też obniżyć jego odporność. Pies nie jest przyzwyczajony do tego, żeby być codziennie mokrym, a więc jego organizm nie jest do tego przyzwyczajony, jego odporność nie jest do tego przyzwyczajona. Taki pies może mieć o wiele częściej problemy z takim psim katarem, psimi przeziębieniami, z kaszlem kenelowym na czele, który teraz, może nie dzisiaj, bo jest temperatura na minusie, no ale w takich temperaturach od 0 do 10 najlepiej się te wirusy i bakterie jednak miewają. Druga sprawa, o której mówiłam tutaj, czyli nie wolno wąchać, lizać. Pamiętajmy, że szczególnie samce będą miały tendencję do tego, żeby lizać ziemię, no bo one mają też szczątkowy jeszcze narząd Jacobsona, czyli tak jak węże pozyskują sobie językiem zapachy z otoczenia, psy też mogą smakować zapachy. Szczególnie tutaj będzie tutaj ten narząd działał w przypadku rozpoznawania, w jakim okresie jest dana suczka, czy może nie jest teraz w cieczce. Więc jeżeli pies znajdzie coś, co ta suczka zostawiła, no to po prostu będzie chciał sprawdzić. I to jest całkowicie normalne. Nam to się wydaje obrzydliwe, natomiast u psów jest to normalna komunikacja. Wąchanie i lizanie jest normalną komunikacją, taką jak dla nas będzie wysłanie komuś wiadomości. Jeżeli chodzi o odrobaczanie po każdej zjedzonej kupie, może tutaj już jest to bardzo duża skrajność, chociaż znam takie osoby, to musimy też pamiętać, że jeżeli mamy psa dorosłego, który musi na przykład zjada często różnego rodzaju odchody i inne śmieci, to faktycznie wymaga on częstszego odrobaczania. Natomiast dużo bezpieczniej jest takiego psa tutaj potraktować jak dziecko i zamiast dać mu silnie trującą tabletkę, bo ona jest toksyczna dla organizmu, dużo lepiej najpierw zebrać to, co piesek zrobi i zbadać u weterynarza, czy faktycznie ta tabletka jest potrzebna. Bo nie ma w prawie czegoś takiego, że musimy psa odrobaczać co 3 czy 6 miesięcy. Natomiast jak najbardziej powinniśmy sprawdzać, czy w danej psiej kupie są robaki. No i wtedy dopiero psa odrobaczać, żeby nie dawać mu zbyt dużo chemii, ponieważ tabletki odrobaczające mają naprawdę tragiczny wpływ na psie wątroby, a podawane co 3 miesiące, no już tym bardziej. Dodatkowo należy pamiętać, że teraz w dobie nowych leków mamy też tabletki, które pomagają w walce z kleszczami. Także jeżeli już takie dajemy, które są bardzo potrzebne, to jeszcze dodatkowo co 3 miesiące wydawanie psu, jak amen w pacierzu, takiej tabletki, no nie będzie tutaj niczym dobrym, ponieważ psu może stać się zwyczajnie krzywda, szczególnie jeżeli mówimy o mniejszych rasach lub tych, które są bardziej narażone na działanie takich chemicznych substancji, które zawarte są w lekach. Trzecia rzecz, karmienie z ręki. Nie ma w tym nic złego, o ile pies samodzielnie je karmę, ale lepiej taki czas poświęcić na ciekawy trening. Ponieważ mamy często osoby, które uważają, no on jest taki malutki, on nie je poza ręką, tam jest tego mało, więc ja mu wydaję z ręki. No jeżeli jako szczeniak na przykład karma mu nie smakowała, albo oprócz karmy tutaj szyneczka skapnęła, tutaj spadł serek, tutaj spadło to, tamto, to on nie będzie jadł karmy. I wtedy oczywiście, jeżeli podałem mu ją z ręki, jeszcze będzie pachniała nami albo tym, co wcześniej my jedliśmy, to oczywiście, że on ją zje i wzmocni sobie to zachowanie. Nauczy się jeść z ręki. I z takim psem, jako dorosłym, będzie nam już bardzo trudno pracować. To nie jest taka prosta sprawa. Wtedy będziemy musieli specjalnie oduczać naszego psa. Będziemy musieli mu najprawdopodobniej, najczęściej kończy się to na tym, że musimy psu po prostu zostawić karmę, zrobić mu głodówkę. No bo jeżeli pies mimo karmy w misce, którą no kiedyś jadł, albo przynajmniej o której wiemy, że jest to karma dobra, jest to karma z wysokiej półki, a on jej nie chce jeść, to oznacza, że on wie. Moja opiekunka albo mój opiekun jeszcze wieczorem tego dnia pójdzie do lodówki i wyciągnie kiełbasę. No i ja kawałek tej kiełbasy dostanę. A ponieważ ja wolę zostawić sobie miejsce w żołądku na tą kiełbasę, to do tego czasu ja mojej karmy jeść nie będę. Oczywiście to jest takie bardzo mocno już też uczłowieczanie psa. Natomiast tak, pies myśli w ten sposób. On zna te bardzo proste związki przyczynowo-skutkowe. Wie, zawsze wieczorem jest jedzenie. Warto poczekać. Jedzenie, które dostanę wieczorem, jest wysoko tłuszczowe, wysoko węglowodanowe, a ta karma to karma, tak? Zapychacz, bez sensu się nią najeść. Są takie psy, które na przykład w momencie, kiedy na dobre drzwi lodówki się zamkną, wtedy jakby zasiadają do kolacji i wieczorem albo w nocy zjadają swoje jedzenie z miski. No i takie psy też bardzo często osoby, którym jest przykro psa, karmią z ręki i pies się uczy i do końca życia często karmiony z ręki jest. Czwarta sprawa to ciągłe rozpieszczanie. Szczególnie jeżeli chodzi tutaj o wydawanie smakołyków za darmo oraz karmienie ponad normę, o czym już troszeczkę napomknęłam w przypadku poprzedniego punktu. kiedyś tak nie było. Dużo z was, dużo z państwa by o tym tak powiedziało. Teraz ludzie wychodzą do parku, mają saszety, w tych saszetach jest parówka, są jakieś smaczki wymyślne, już nie mówiąc o tym, ile te smaczki kosztują w dzisiejszych czasach. Za każdą komendę pies dostaje smakołyk. Co więcej, może nawet jakby komendę, to super. Za każde spojrzenie, za każde cokolwiek, co nam się wydaje, że zrobił dobrze, dostaje smakołyk. Tylko nam się wydaje, a czy my mówimy psu, pokazujemy psu w jego w odpowiedni sposób, że faktycznie zrobił dobrze, że jest dobrym pieskiem i że i te psy wiedzą, za co konkretnie dostały tę nagrodę. A o konsekwencjach takiego ciągłego wydawania nagród opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o traktowaniu psów jak dzieci. Gdzie jest ta skrajność? Gdzie leży granica przede wszystkim? Powiedzieliśmy sobie przed przerwą o higienie pospacerowej, że nie ma nic z tym złego, że psu wycieramy łapki, ale codzienne kąpanie oraz odrobaczanie po każdym zjedzonym jakimś śmieciu absolutnie nie jest niczym dla psa dobrym. Powiedzieliśmy sobie o karmieniu z ręki, a potem przeszliśmy do ciągłego rozpieszczania, czyli wydawania smakołków za darmo i karmienie ponad normę. I oczywiście nie jest nic w tym złego, jeżeli mamy szczeniaka, że chcemy go szkolić jak najbardziej. Natomiast jeżeli wydajemy smakołki non-stop, to ograniczamy bardzo mocno motywację naszego psa. Mamy na przykład szczeniaka, wyobraźcie sobie, który dostaje ciągle smaczki od malucha. Zamiast nagród w postaci głaskania i miłych słów, on ciągle dostaje paróweczkę, tu jakiś specjalny smakołyczek, gotowane mięsko i tak dalej, non stop. Mimo, że nie miał żadnych problemów, mamy go od 8, 10 tygodnia życia, jest całkiem normalnym, fajnym szczeniakiem. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby po prostu nauczyć go, że fajną nagrodą jest jednak głaskanie, miłe słowa. No i oczywiście tutaj też nie ma czegoś takiego, że nie powinniśmy w ogóle smaczków nie wydawać, bo zaraz ktoś tutaj może mnie zlinczować, ale dużo lepiej smaczki przeznaczyć na trening. Albo ustalić sobie, za co konkretnie będziemy psa nagradzać na spacerach na przykład. Czyli nagradzamy za odwrócenie się do nas, kiedy pojawi się inny pies, za zrezygnowanie z zainteresowania przechodniami oraz na przykład za spokojne czekanie, kiedy rozmawiamy z jakimś spotkanym sąsiadem. No i w kolejnym tygodniu, czy w kolejnym za 2 tygodnie wymyślamy sobie inne wyzwania dla psa. I faktycznie mamy te smakołyki, ale mamy konkretne cele, za które nagradzamy psa, a nie jesteśmy słabo konsekwentni, nie mamy jasno wyznaczonych w głowie granic, za co nagradzamy, a za co nie. I potem jest tak, no tutaj go nagrodziłam, bo no chyba nie spojrzał. Tu go nagrodziłam, bo no nie zwrócił, na początku podbiegł, ale wrócił do mnie. To, tutaj też go nagrodziłem, bo jak czekał grzecznie, to tylko na chwilę do tego pana podszedł do niego i na niego skoczył, no ale wrócił za chwilkę do mnie. Zobaczcie, nagradzamy zupełnie inne zachowania, więc nie, że wzmacniamy na przykład w tym ostatnim przypadku skakanie na osobę, no bo jak sobie skoczę na sąsiada, a potem przyjdę, to dostanę jedzenie, no to jeszcze dodatkowo pies się uczy, że te smakołyki, te lepsze jedzenie nie ma żadnej mocy sprawczej. Dostanę i tak, jak będę chciał, to dostanę. I jeżeli będę odpowiednio sprytny, to mój opiekun zawsze wyda mi smakołyk. Dlatego dużo lepiej, jeżeli nie wiemy, czy pies zrobił do końca dobrze, nagrodzić go głaskaniem albo informacją, że był super psem. Albo jeszcze lepiej po prostu to przemilczeć i przejść dalej, iść po prostu dalej na spacerze. Kiedyś też nie jeden starszy słuchacz powie, że kiedyś nie było w ogóle tego, że psy, szczególnie tutaj przykład owczarków, psy chodziły przy nogach, za nic nie dostawały jedzenia, były traktowane surowo. Oczywiście ze skrajności w skrajność. Absolutnie nie może być tak, że nie wydajemy w ogóle nagród, że jesteśmy dla psa surowi. Natomiast wydaje mi się, że jednak w przypadku tych przyjaznych ludzi nie było tak, że były psy karane. Oczywiście, miały jasno wyznaczone granice. Tego nie wolno, tego nie robisz, granica jest tutaj. Natomiast jeżeli zrobiły dobrze, były chwalone, były głaskane, były milej traktowane i tutaj też to było przez psa odebrane jako super nagrodę. A jeżeli zrobił coś wyjątkowego i taki opiekun miał dla niego jakiś kawał kiełbasy, no to już w ogóle wtedy zachowanie było po stokroć wzmocnione. Kolejna sprawa, czyli piąty punkt. Każdy psiak na spacerze w interakcji międzyosobniczej będzie brany na ręce przez swojego opiekuna, jeżeli tylko zapiśnie. W ogóle, jeżeli mamy psa na spacerze, pies zaczyna skomleć, od razu bierzemy go na ręce, sprawdzamy, co się dzieje. To nie jest znowu źle, że bierzemy psa na ręce, jeżeli na przykład podbiega do nas Brytan, a nasz pies ma, przypuśćmy, 4 miesiące i wcale nie jest psem dużej rasy, tylko na przykład, nie wiem, jeszcze grasselterierem, średniej rasy psem. Jest odważny, okej, ale wcale nie chcielibyśmy, żeby miał kontakt z 80-kilogramowym psem typu dog niemiecki. Absolutnie nie, bo po prostu nawet jeżeli tam ten dog niemiecki jest przyjaznym i kochanym pieskiem, to mógłby po prostu stepnąć naszego psa i wtedy jak najbardziej możemy tego naszego szczeniaka, czy też małego psa wziąć na rękę. Natomiast musimy pamiętać, że ten dog może na nas wskoczyć, czyli musimy mierzyć siły na zamiary i też pilnować, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No ale tutaj raczej miałam na myśli takie branie na ręce o wszystko. Piszczy, biorę na ręce. Pojawiają się dzieci, biorę na ręce. Pojawi się jakikolwiek pies na smyczy, który jest pilnowany, biorę na ręce i zmieniam kierunek. Czyli pies nie ma żadnego kontaktu z innymi psami. Nie ma żadnej interakcji. To wcale nie jest dla psa dobre. Ale jeszcze raz podkreślę, to nie jest tak, że jeżeli taka osoba, tutaj też do osób, które myślą, że branie na ręce jest całkowicie złe. Jeżeli mamy małego psiaka, czy to szczeniaka, czy psa w gabarycie kilogram do 3 kg, to bierzemy go na ręce, jeżeli widzimy, że z naprzeciwka idzie owczarek. Jeżeli ktoś, kto mnie słucha, ma owczarka i dziwi się, że pani bierze Yorka malutkiego na ręce, bo ta osoba, bo ten słuchacz puścił owczarka luzem. No i nawet jeżeli ten owczarek jest miły, to ta pani nie musi wiedzieć, że ten owczarek jest miły, bo nie każda osoba, której pies jest miły, puszcza go luzem. My możemy być, ale nie każdy pies będzie przyjazny. No i też jest tylko zwierzęciem. Zawsze może zrobić krzywdę naszemu zwierzakowi, chociażby go właśnie zdeptując. Także z jednej strony nie bierzemy psa za każdym razem na ręce, ale z drugiej strony są takie momenty, w których jest to absolutnie okej i to nie jest tak, że pies się przez to niczego nie nauczy. Szósty punkt. Każda większa albo mniejsza krzywda kończy się użalaniem i litowaniem nad psem. Czyli na przykład nie pozwalamy psu samodzielnie rozwiązywać sytuacji konfliktowych od szczeniaka już i niestety uczymy psa bezradności w kontaktach. I tutaj mogą być dwie skrajności, czyli jeżeli pies na przykład znowu zaczyna się denerwować albo inaczej widzi innego psa, to my mamy stres, że tamten będzie agresywny, no i bierzemy go na ręce. A jeżeli bierzemy go na ręce, to pies nie ma możliwości kontaktu. I tutaj właśnie, jeżeli widzimy drugiego psa podobnych gabarytów, wiemy, że to jest na przykład jakiś spokojny pies, no bo widzimy go codziennie, że to jest raczej dziesięcioletnia starsza suczka, to jak najbardziej powinniśmy z naszym szczeniakiem pozwolić się jej przywitać. Ja też miałam teraz szczeniaka, jak pewnie większość słuchaczy wie. I jak do mnie trafiła w wieku tych kilku miesięcy. Też była maluszkiem, ale mieliśmy taką panią, mamy taką panią, która puszcza swoją suczkę Nukę, pozdrawiam, jeżeli pani mnie słucha, starszą czarną suczkę. I ta suczka, mimo że była puszczana luzem, nie podchodziła w ogóle. Natomiast ja z chęcią podchodziłam na jakąś bliższą odległość, wykorzystywałam to, że mam spokojnego, fajnego, starszego psa. Bo nawet jeżeli ta suczka Nuka by do mnie podeszła, to ja bym bardzo chciała, żeby ona się przywitała z moją i żeby pokazała jej, zobacz, tak zachowują się fajne psy, fajne, spokojne psy. Także absolutnie nie jest to tak, że nie powinniśmy spotykać się z żadnymi psami, ale w druga skrajność, nie powinniśmy mieć kontaktu z każdym psem, no bo nie znamy ich zamiaru. Teraz czas na krótką, ostatnią przerwę, no a po niej dalej przemierzamy sobie ten świat traktowania psów jak dzieci.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kolejna, siódma sprawa to pies, który jest noszony na rękach, w torebce lub włożony w wózeczku. Rozmawiamy dzisiaj o traktowaniu psa jak dziecka. Wózek to jednak ciekawe rozwiązanie dla starszych, niedołężnych psów, które ze względu na problemy kostnostawowe nie mogą chodzić, albo poruszanie dla nich jest bardzo silnie utrudnione. Taki wózek musi być dostosowany do psa w taki sposób, aby zwierzę z niego nie wypadało. W przeciwnym razie jest to potrzebne, nie jest to potrzebne, a robienie psa z psa dziecka czy lalki jest co najmniej niehumanitarne. Czyli jeżeli mamy psa całkowicie zdrowego, bez sensu jest go wozić w wózku. Nagminne noszenie na rękach albo noszenie w torbie, które są teraz tak modne, te torby, powoduje zaburzenia szczególnie na tle lękowym, ponieważ zwierzę nie jest w stanie prawidłowo odczytywać i wysyłać sygnałów w stosunku do innych psów. W związku z tym zaczyna oszczekiwać inne psy albo wpada w panikę, kuląc się i trzęsąc. Pies, który widzi cały czas wszystko z poziomu torebki, nigdy nie nauczy prawidłowo komunikować z innymi czworonogami, a dodatkowo jest na wyciągnięcie ręki przechodniów, sąsiadów, znajomych, którzy oczywiście jako pierwsi głaszczą głowę psa. Czy robimy tak swojemu dziecku? Tak, no ale nie dorosłemu. No i tylko dlatego, że zaraz po urodzeniu niemowlę jest bezbronne i potrzebuje opieki matki. Oraz dlatego, że jako człowiek należący do rodzin naczelnych mamy w etogramie zachowań noszenie młodych na rękach, żeby odciążyć kręgosłup. No i tak naprawdę pies opieki matki wymaga bezwzględnie do ukończenia 6 tygodnia życia. Już wcześniej uczy się jedzenia pokarmu stałego, natomiast dobry hodowca wyda nam psa po ukończeniu minimum 7, przynajmniej 8 tygodnia życia. Psy nie przenoszą młodych na rękach, natomiast suczka kończy przenosić młode z miejsca na miejsce, kiedy tylko szczenięta otworzą oczy i są w stanie samodzielnie się sprawniej przemieszczać. Także nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli mamy zdrowego psa, żeby nosić go w torebce czy wozić go w wózku. Kolejna sprawa to przytulanie psa, ponieważ bardzo często mamy tendencję do tego, żeby naszego czworonoga przytulać. Psy w naturze przytulają się i to oczywiście, natomiast w zupełnie inny sposób niż my. I oczywiście mówię tutaj o takich pozytywnych sytuacjach, ponieważ w naturze psy zasadniczo dotykają się tylko w 4 momentach w trakcie walki, kiedy stają na tylnych łapach i obejmują się przed nimi tak naprawdę, w trakcie kopulacji, kiedy łączą się w miłosnym uścisku, w trakcie sytuacji związanych z silnymi emocjami, wówczas również jeden pies skakuje na drugiego i wygląda to podobnie jak w przypadku kopulacji, natomiast nie ma na celu prokreacji, a uspokojenie się albo pobudzenie drugiego osobnika. Jest to normalne zachowanie wpisane w psi etogram. Nie ma tutaj w tym nic złego u obu płci. Psy przytulają się też, kiedy śpią i układają się obok siebie, żeby utrzymać ciepło w grupie. Natomiast nigdy nie obejmują się łapami w trakcie spania, więc nie wiem, czy można to brać za przytulanie. Kiedy pies wykonuje czynności, które mogą nam się kojarzyć z przytulaniem? Na przykład, kiedy wskakuje na nas po naszym powrocie do domu albo w trakcie zabawy. Ma to na celu wyładowanie emocji związanych z rozłąką, nazwijmy to przywitaniem, łatwiejszy dostęp do naszych ust, skąd zbiorą się zapachy, czyli pies sprawdza, jak się czujemy i tak dalej, i tak dalej. Ma to na celu pozostawienie swojego zapachu przy naszym, na naszym na przykład policzku, czy ogólnie na ubraniach. No i oczywiście podsumowując, wszystko to ma na celu też zacieśnienie więzi. Inny moment, w którym pies się przytula, jest moment, kiedy wtula się, kładąc koło nas, nierzadko też kładąc nam głowę na kolanach, albo kiedy siada obok, opierając się całym ciężarem ciała. Czy pies lubi ludzkie przytulanie, czyli obejmowanie rękami, ściskanie, kładzenie ciężaru ciała na nim? No nie. Nie jest to dla psa przyjemne, a zwierzę w trakcie takiej czynności często wysyła nam mnóstwo sygnałów związanych z odczuwalnym, silnym dyskomfortem. Ponieważ unieruchomienie, czyli brak możliwości ruchu, jest dla psa bardzo dużym powodem do frustracji. Silny uścisk powoduje ból, co może prowadzić do ataku psa w celu wyzwolenia się z objęć. No i pies nie wie, co my robimy, co sprawia, że zaczyna się denerwować, bo nie może przewidzieć naszych intencji, szczególnie jeżeli nasza głowa jest bardzo blisko jego głowy i pies nie jest w stanie widzieć naszej postawy. Ciągłe przytulanie może prowadzić nawet do wytworzenia się u psa zachowań agresywnych, więc nie robimy tego. To nie jest nic przyjemnego. 9. rzecz to zbliżanie głowy do pyska psa i całowanie psa. Tego typu czynność jest czymś, co robimy bezwiednie. Bardzo często, szczególnie kiedy piesek śpi, czasami po prostu nie możemy się powstrzymać, żeby nie ucałować słodkiego noska naszego przyjaciela, albo żeby nie cmoknąć go w policzek, nie powąchać psich stópek. Niestety pies nie jest w stanie widzieć wyraźnie niczego, co znajduje się bliżej niż 20 cm od jego głowy. Dlatego zbliżając twarz do jego pyska, no pies zacznie go, może zacząć go atakować, bo nie wie, z czym ma do czynienia. Świetny przykład można znaleźć na mojej stronie, gdzie widnieje filmik, w którym właścicielka, całując psa, zostaje pogryziona przez swojego przyjaciela. Opisuje tam dokładnie krok po kroku, co się wydarzyło i dlaczego doszło do ataku. Dlaczego w takim razie twój pies pozwala na pocałunki i zbliżanie twarzy do siebie? Na to pytanie, to jest pytanie bardzo ważne, ponieważ wiele psów zezwala, toleruje takie zachowanie z naszej strony. To, na ile dany osobnik pozwala, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, jak silną więź z nami ma. Bo jeżeli pies ma ogromną więź, to on dużo zniesie z naszej strony. To też zależy od socjalizacji w okresie szczenięcym, od poziomu, od charakteru i osobowości psa, od stopnia nachalności ze strony właściciela, od problemów natury fizycznej, na przykład bólu, no i od wcześniejszych problemów behawioralnych. Także nie, psa się nie całuje, nie zbliża się do niego głowy, chyba że sam to zrobi, wtedy możemy czerpać z tego. Oczywiście widzimy, że pies sam nas całuje, dotyka, próbuje gdzieś przekazać w ten sposób czułości. I 10. ostatnia sprawa, czyli głaskanie po głowie. I chodzi tutaj mi o takie bezceremonialne tarmoszenie głowy psa, szczególnie przejeżdżanie dłońmi po jego oczach. Sprawa jest dość kontrowersyjna, ponieważ wiele osób, które ma psy, wie o tym, że psa po głowie raczej głaskać nie wolno. Zdarzają się takie psy, które jednak same pchają łeb, żeby tę głowę podotykać. Więc o co tak naprawdę chodzi? O stopień zaufania naszego psa w stosunku do osoby, która go głaszcze. Głaskanie psa po głowie przez osobę, której zwierzę wyraźnie nie ufa, nigdy nie jest dla psa komfortowe. Trochę tak, jakbyśmy mieli kolegę, który zrobił nam krzywdę, a teraz próbuje się przymilać i klepie nas po plecach. No, niechęć pozostaje, prawda? Lub tak jakby głaskać zaczął nas ktoś, kogo zupełnie nie znamy. Raczej nikt by tego nie chciał. Dziecko również by tego nie chciało. Dlatego nie traktujmy w ten sposób swojego psa. Natomiast w przypadku psów, które mają bardzo dobrą, niezaburzoną relację z człowiekiem, zdarza się, że pies bez problemu akceptuje głaskanie po czubku głowy. Lubi czasami być głaskany między uszami albo wręcz między oczami. Taki punkcik niektóre psy mają. Czasami sprawia wrażenie, że to lubi. I w większości przypadków faktycznie tak jest. Jednak przyjeżdżanie po oczach psa, nawet zamkniętych, nigdy nie będzie dla niego przyjemne, nawet jeżeli pies ma z nami ogromną więź. Inna sprawa to sposób głaskania. Ten wspomniany wcześniej nachalny, niedelikatny, nigdy nie będzie komfortowy dla psa. Klepanie po głowie? Zastanówmy się, czy my byśmy lubili, gdyby ktoś nas klepał po czole, bo my głaszemy po głowie psa po czole. Więc uderzając psa przy oczach, klep, 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 nie jest to dla niego niczym przyjemnym. Także pies może akceptować takie zachowanie z wielu powodów i pozwalać na nie, ale na pewno nie będzie go lubił. Wszystkie te nasze błędne zachowania, o których dzisiaj mówiłam, są oczywiście podyktowane naszą miłością do psa. Właśnie tym troszeczkę antropocentryzmem. Mamy wrażenie, że pies musi wszystko akceptować. Ale to my musimy się zastanowić, czy zamiast zrobić psu przyjemność, nie robimy mu czasem krzywdy. Pamiętajmy, że to od nas i od naszego traktowania zależy, jak będzie czuło się nasze zwierzę. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność przed odbiornikami. Zapraszam zapraszam Was w każdy poniedziałek, środę i piątek na pigułki, ciekawostki ze świata zwierząt, jak zwykle o 11.20, no i za tydzień po 8 na psykoty i inne kłopoty. Zapraszam i pozdrawiam, Zuza Ogrodoczek.
Psy, koty i inne kłopoty.